Może zacznijmy od tego, kto tworzy dom tymczasowy za Mojszczaki.
My nie jesteśmy organizacją, jesteśmy dwoma prywatnymi osobami po prostu, które stwierdziły, że widząc ogrom cierpienia zwierząt, jaki jest na Lubelszczyźnie, chcemy się trochę przyczynić, żeby jednak to zminimalizować.
I ile osób jest włączonych?
W naszym domu tymczasowym głównymi osobami jesteśmy my dwie, jako osoby współprowadzące, jako osoby, które to budowały tak jakby od początku. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy nam pomagają, to nie da się tego tak naprawdę policzyć, ponieważ co chwila dochodzą nowe osoby, które w jakiś sposób się włączają, czy to pomocą rzeczową, czy pomocą finansową, czy po prostu jako osoby przewoźnicy, którzy pomagają nam w transportach.
Ja mieszkam bezpośrednio w Zamościu, a Klaudia mieszka kawałek w Grabowcu. To jest taka wieś niedaleko Zamościa. I dzielimy się po prostu pracą. Ja na przykład z racji, że jeszcze się uczę w liceum, no to biorę to, co jest w Zamościu, co potrzebuje być blisko weterynarza, czy jakieś mniejsze zwierzęta, gryzonie, koty. Klaudia bierze do siebie większe zwierzęta, czyli psy przede wszystkim, no i koty też. Chociaż tak naprawdę ostatnio dzielimy się tym tak jakoś, że wszystko Klaudia ma, bo ja po prostu tam u niej pomieszkuję i żeby jej pomóc, bo jednak no, tej pracy jest mnóstwo.
Jak wygląda wasz dzień?
Ojejku, to może opowiem ja, bo mam z tym do czynienia na co dzień, a więc... Dzień zaczyna się około 5:30, nawet czasami około 5:00, no i zaczyna się od karmienia zwierząt. Z racji tego, że jest to dom tymczasowy, a my jesteśmy osobami prywatnymi, to jednak no też musimy pracować, musimy się uczyć, musimy zwracać uwagę na swoje życie, więc no, rozpoczyna się karmieniem zwierząt, później jest przerwa na pracę i zazwyczaj wracam około 16:00, gdzie znowu jest karmienie zwierząt. Zajmuje to około godziny, co najmniej, plus jeżeli trafiają się zwierzęta trudne, tak jak na przykład w tym momencie takie posiadamy, to wymagają przynajmniej godziny pracy dziennie, na zasadzie socjalizacji, na zasadzie treningu, ponieważ no, bardzo często są to zwierzęta po wypadkach, zwierzęta skrzywdzone, które no, naprawdę ktoś im zgotował piekło, więc trzeba brać to pod uwagę, że one jednak potrzebują więcej czasu. No, dzień kończy się też około tej 21:00 i zazwyczaj kończy się wytwarzaniem rękodzieła, które no, pomaga nam też się utrzymać w jakiś sposób.
To może teraz przejdźmy do tego, skoro już pani wspomniała. Jak to wygląda? Co tworzycie?
Znaczy, no tutaj też się dzielimy pracą, ponieważ z racji tego, że ja jestem właśnie po kierunku takim bardziej artystycznym, to zajmuję się głównie tworzeniem rzeczy przestrzennych, czyli na przykład skrzynek, malowaniem ich różnymi metodami, czy tworzeniem po prostu jakichś figur, jakiś
tabliczek,
ponieważ wypalam trochę w drewnie, także czy koszulki, po prostu wszystko to, co wpadnie mi w ręce, to tak naprawdę jestem w stanie stworzyć. Ola, z racji tego, że ma troszkę mniej czasu i no, troszkę mniej doświadczenia, to zajmuje się bardziej tworzeniem takich rzeczy, jak na przykład bombki z cekinów, czy...
dekupaż, czy też szycie, bo to moja pasja, druga pasja to jest szycie właśnie, więc się spełniam.
Skoro rozmawiamy już o ręcznych pracach, może powiedzieć coś o bazarku, który organizujecie?
Jakiś czas już rozmawiałyśmy o tym, żeby zrobić bazarek, gdzie ludzie będą przekazywać po prostu nam rzeczy, które uważają za niepotrzebne, ale da się sprzedać, tak, z zyskiem. I ludzie sami zaczęli nam oferować, że ktoś da jakieś rolki, ktoś da perfumy, jakieś takie różne rzeczy, biżuteria. I tak teraz, z racji, że jest okres świąteczny, stwierdziłyśmy, że możemy to też wykorzystać i stworzyć właśnie jakieś rękodzieło. Tak jak Klaudia wspomniała, ona tworzy skrzyneczki, jakieś różne skarbonki. Ciężko jest tak naprawdę określić różne rzeczy z drewna i ona je maluje różnymi technikami, dekupaż. Jeszcze do tego mamy bombki przestrzenne 3D, w których w środku jest mały krajobraz, także bombki z cekinów i bombki robione techniką dekupażu, czyli przykleja się po prostu serwetkę na bombkę i po prostu się ją ozdabia. A ja jeszcze no, przy okazji postaram się przynajmniej troszkę jeszcze do tego bazarku dorzucić rzeczy typu legowiska, jakieś zabawki dla zwierząt uszyte, no i tabliczki jeszcze wypalane. Z różnymi motywami, z różnymi cytatami. To zależy, kto co chce. Najbardziej na Facebooku jednak się ogłaszamy, bo to największą ilość ludzi może tak pozyskać w ten sposób. Na Facebooku mamy stronę Dom Tymczasowy za Mojszczaki. Mamy zbiórki na naszej stronie. No czasami, jeżeli ktoś tam prywatnie gdzieś nas znajdzie, czy osobiście nas zna, czy coś, to też w ten sposób. Metody są różne.
Tak naprawdę nie mamy jeszcze warunków, żeby brać psy ze schroniska dodatkowo, ponieważ no, na ten moment w domu tymczasowym czasowym mamy 12 psów, kilka kotów, kilka gryzoni, plus kilka ptaków, a czasami zdarzają się nawet zwierzęta gospodarskie, typu kozy, konie, kury, wszystko. Także to, no nie mamy jakiegoś takiego ograniczenia, plus pająki, ślimaki, jaszczurki, więc to jest właśnie to, że my też mamy ograniczone miejsce, ponieważ to jest dom i kilka budynków gospodarczych, gdyż jest to no, mieszkanie na wsi i tak naprawdę przy takiej ilości zwierząt, zwłaszcza jeżeli są to zwierzęta trudne, na przykład w tym momencie jest u nas na tym czasie suka, która boi się ludzi, która kiedy ją zamknęłyśmy w pokoju, wybiła okno i uciekła. Potrzebowała specjalnego pomieszczenia i w ten sposób no to nas blokuje też, dlatego na razie i tak jest sporo zwierząt, które czekają w kolejce, które na przykład gdzieś tam się błąkają, a my musimy je złapać i też musimy je gdzieś po prostu wcisnąć i to jest też utrudnienie, że no, nie możemy na razie pozwolić sobie na branie tak jakby zwierząt ze schroniska czy z innych źródeł, chociaż zdarza się, że pomagamy zwierzętom z fundacji.
To też tak. Teraz mamy u siebie kotkę, która miała usuwanego guza, nowotwór, jest po sterylizacji i była postrzelona, więc śród był wyjmowany przy okazji, takie 3 w 1. Staramy się tą fundację jakoś też odciążać, wspierać, no ale to tak jak Klaudia wspomniała, to jest problem, że nie mamy ani funduszy, ani miejsca. Chciałybyśmy na przykład wybudować specjalny budynek dla psów, chciałybyśmy izolatkę zrobić, taką kwarantannę, że jeżeli zwierzę jest chore i zaraża, żebyśmy mogły je spokojnie wyleczyć. No ale w chwili obecnej po prostu nie mamy na to funduszy, nie mamy. Bo miejsce jest, tylko nie ma za co tego zbudować i samo miesięczne utrzymanie zwierząt kosztuje kilkaset złotych. A nie wspominając o sterylizacji, o weterynarzu.
Za to wszystko wy odpowiadacie.
Znaczy do tej pory, kiedy działałyśmy na mniejszą skalę, to tak jakby za wszystko płaciłyśmy same, ale to było takie bardziej wybiórcze, na zasadzie kilka gryzoni, raz na jakiś czas kot czy pies i po prostu płaciłyśmy wtedy za sterylizację, szukałyśmy domu tak przelotem, czyli był jeden pies, znalazło się mu dom i dopiero wtedy był następny pies. Teraz od października zaczęłyśmy działać tak jakby prężniej, założyłyśmy zbiórki i dzięki temu możemy pozwolić sobie na przykład na sterylizację kotów wolnożyjących. Dużo też pomaga nam gmina Łabunie, ponieważ oni, zdarza się, że finansują sterylizację, czyli tak jakby załatwiają nam bezpłatną sterylizację, my po prostu przywozimy do nich zwierzęta. Ale no tak jak mówię, do tej pory były to fundusze własne, ale im więcej zwierząt, tym jest ciężej, więc tu już musiała wejść pomoc ludzi, musiała wejść pomoc zewnętrzna. No a jako to, że nie jesteśmy fundacją, no to nie przysługują nam żadne...
1%. Czy jakieś, nie możemy za bardzo robić zbiórek w miejscach publicznych. Możemy w ten sposób, że to jakieś datki czy coś takiego.
Tylko internetowe zbiórki.
Tak, tak naprawdę.
I po prostu
to.
Poczta pantoflowa, czyli znajomy znajomego dowiedział
przyjdzie,
się.
Da nam coś czy ten, ale w inny sposób na razie nie. No to jest też pewne ograniczenie, że nie mamy osobowości prawnej.
No ale... Czy będziecie próbować stworzyć organizację?
Znaczy na pewno do końca roku w ogóle nie poruszamy tematu, aczkolwiek ja chciałam założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie po prostu Zamojszczaki. Klaudia pozostałaby po prostu domem tymczasowym. Po prostu jako jedna z osób, która współpracuje z tym stowarzyszeniem.
Legająca pod stowarzyszenie.
Tak, bo to dużo daje, tak? Chociażby te zbiórki, czy ten 1%. To przyjmijmy, że to jest kilkaset złotych, to już jest ogromna pomoc. To jest utrzymanie wszystkich zwierząt na powiedzmy 2-3 miesiące. To już jest ogromne odciążenie.
A teraz rozszerzacie swoją działalność na innych ludzi? Zarażacie ich tym pomaganiem?
Powiem szczerze, że wydaje mi się, że tak, bo zgłosiła się do nas na przykład jedna dziewczyna, młoda dziewczyna, uczennica liceum plastycznego z naszego miasta i powiedziała, że ona chciałaby z koleżanką jakoś pomóc, że na przykład przyjmować małe ilości zwierząt, jakieś gryzonie, czy koty, czy nawet psy byłaby w stanie przyjąć, więc to też jest to. A także są osoby, które gdzieś tak w okolicach Zamościa, szczególnie na Lubelszczyźnie, działają na własną rękę, ale nigdy nie było osoby, która jakoś by je zrzeszyła, tak. I one współpracują z nami, my współpracujemy z nimi i myślę, że jak stworzę stowarzyszenie, to ta współpraca po prostu będzie ułatwiona, tak, bo będziemy wszyscy jako jedność i będziemy przyjmować osoby po prostu, które chcą przyjmować zwierzęta, które chcą pomagać, które też, tak jak my, nie mogą znieść tego, że tak okropnie się traktuje zwierzęta na Lubelszczyźnie, no bo to tak naprawdę Lubelszczyzna jest szczególna na skalę Polski, bo w innych regionach Polski to tych domów tymczasowych jest więcej, organizacji jest więcej, a u nas w Lublinie jest, w Chełmie jest, tak, a Zamość, no to co jest fundacja i schronisko. I wszystko działa tak oddzielnie od siebie, czasami gdzieś tam raz na jakiś czas współpracując. No i uważam, że dalej jest tych domów tymczasowych, tego wszystkiego za mało.
Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panią Dorotą Okrasą, która pracuje w naszym lubelskim schronisku. Powiedziała ona, że świadomość i odpowiedzialność za zwierzęta u ludzi się zwiększa. Ludzie zaczynają widzieć zło, jakie ktoś wyrządza zwierzakowi i alarmować o tym odpowiednie służby. Co o tym sądzicie?
Znaczy, jeżeli chodzi o to, to faktycznie jest to na pewno zwiększona świadomość, bo bardzo często osoby, które wiedzą, jak działamy, po prostu zgłaszają się do nas i mówią, że a słuchajcie, tam u mojego sąsiada pies tak strasznie szczeka i wyje, może jemu się dzieje krzywda, może byście tam spojrzały, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy po prostu też bardzo często dużo osób się zgłasza, że znalazło jakieś zwierzę i to już nie tylko jest kwestia psów czy kotów, ale też na przykład trafił do nas gołąb z połamanym skrzydłem.
Albo był chomik znaleziony gdzieś na osiedlu. Więc... Także takie no, są różne zwierzęta. Ja czasami gdzieś coś znajdę.
Ta świadomość jest faktycznie o wiele większa pod tym względem. Tą różnicą, że na przykład jest bardzo mała świadomość dotycząca sterylizacji. Ponieważ ludzie nadal myślą, że to jest krzywda dla zwierzęcia, nadal myślą, że później zwierzę będzie się męczyło, będzie cierpiało, bo będzie chciało, nie wiem, na przykład mieć dzieci, a jednak nie będzie mogło, co jest, no... Po prostu jest mitem, bo tak naprawdę jest to ułatwienie dla zwierzęcia, bo ono nie musi gonić za czymś, czego ma potrzebę, a nie może spełnić tak naprawdę. Mhm. Więc ta świadomość jest mała i nadal potrafią do nas odezwać się ludzie, że a słuchajcie, moja sąsiadka ma 30 kotów, co robić? Oczywiście łatwiej byłoby na przykład działać 2 lata wcześniej, kiedy tych kotów było 2 lub 3, ale no niestety.
Są też takie przykre sytuacje, gdzie my oferujemy swoją pomoc i mówimy wprost, że wie pani ma tyle zwierząt, co rok coś nowego się rodzi. To kundelki, dachowce, tak, no my pomożemy, my wysterylizujemy, po prostu weźmiemy, wysterylizujemy i oddamy gotowe tak naprawdę, że nic już nie trzeba będzie robić. I te osoby odmawiają, bo mówią, że właśnie te mity takie, że albo dzieci, albo to nienaturalne, albo to pozbawianie męstwa, czy przecież płodność to atrybut jakiejś kobiety. Nie wiem w ogóle, skąd to się wzięło, aczkolwiek ludzie w ten sposób dalej myślą, czy że zwierzę na przykład po sterylizacji się zmieni. Zmieni się pod względem, że nie będzie goniło, tak, nie będzie się męczyło. I samo to, że to jest przecież tak duże zmniejszenie ryzyka raka, gdzie te zwierzęta niesterylizowane 2-3 lata tak naprawdę do 5 i ten nowotwór się pojawia, gdzie wysterylizowane zwierzę, to potrafi 10-20 lat. Wiadomo, zdarzają się wyjątki tak, że jest odwrotnie. Aczkolwiek nie ma tak naprawdę przeciwwskazań przed tą sterylizacją. Są jakieś wyjątki wyjątków, ale to jest bardzo mało kiedy spotykane. Czy na przykład zwierzę jest chore, jest za stare, czy po prostu psychicznie jest skrzywdzone i nie można go zabrać do weterynarza. Są takie przypadki, ale w 99% to zwierzę po prostu powinno się wysterylizować. Jeżeli mowa o właśnie kotach, psach, jakichś takich królikach, szczurach, tak? Bo druga kwestia, że gryzoni niektórych się po prostu nie powinno narażać na to ryzyko, no to wtedy po prostu trzyma się je w stadach jednopłciowych. A tam też słyszałam, że na przykład pani, ja nie będę jej narzucać, jaką płeć koszatniczki ona będzie miała, bo ona nie będzie miała geja w domu, albo że to przecież nienaturalne, żeby 2 samce razem żyły, czy 2 samice. No i co w takim momencie odpowiedzieć w sumie? No nie ma za bardzo co, bo... Ciężko jest przemówić do takich osób. Zapraszamy osoby, które chcą wspomóc działalność Domu Tymczasowego Zamojszczaki, a także chcą się przyczynić do zmniejszenia bezdomności wśród zwierząt.
Oraz kupić fajny prezent na święto.
To też, tak.